Zostań w PPK i weź udział w Akademii Korzyści PPK. Wygraj nawet 100 tysięcy złotych.
Przenosimy się na Bliski Wschód i mamy połączenie już z ekspertem właśnie do spraw Bliskiego Wschodu. Paweł Rakowski jest z nami. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
To na początek kilka słów tylko komentarza. Mimo zawieszenia przez premiera Benjamina Netanyahu prac nad reformą sądownictwa, nadal Izraelczycy protestują. Nie godzą się na to zawieszenie. Jak patrzysz na tę sytuację? Czy Benjamin Netanyahu ugnie się pod naciskiem opinii publicznej?
No cóż, to jest akurat ciekawe. Zbliżają się żydowska Pascha, więc na chwilę, na tydzień będzie takie rozprężenie w związku ze świętem religijnym. Natomiast trzeba patrzeć, jak to będzie wyglądało dalej na kierunku palestyńskim. To jest niejako równoznaczne z tego względu, że wszelkie napięcia z Palestyńczykami od razu powinny zredukować pewne napięcia wewnątrz samego Izraela. A to jest stała taktyka, i którą tak właściwie wszyscy obserwatorzy zgadzają się, że proces eskalacji konfliktu z Palestyńczykami jest pewnym rozwiązaniem, które Benjamin Netanyahu zamierza przeprowadzić, żeby uspokoić nastroje wewnętrzne. Natomiast mamy stan zawieszenia. Temat na chwilę ucichł, ale chociaż oczywiście protesty dalej trwają. Ważne jest to, że duża część środowisk rezerwistów z armii izraelskiej tutaj opowiada się przeciwko kontynuowaniu dalej służby wewnątrz izraelskich sił zbrojnych. To jest bardzo ważny komunikat, który już wcześniej był tak jakby przekroczeniem tej czerwonej linii. Widzimy, że to przekroczenie tej linii dalej trwa i że pewna rysa na izraelskim społeczeństwie powstała. Natomiast Benjamin Netanyahu dalej, nazwijmy to nieprzerwanie, dalej sprawuje władzę, dalej sprawuje rządy. Te wielkie protesty, które miały miejsce w ostatnich tygodniach, nie doprowadziły do żadnego załamania, jak i też nie doprowadziły do jakiegoś zmiany układu wewnątrz koalicji rządowej, jak i też w Knesecie. Benjamin Netanyahu dalej ma 64 posłów i można powiedzieć, że jego władza jest w dalszym ciągu niezachwiana.
To tyle słowem komentarza na temat sytuacji w Izraelu, a teraz to, co dzieje się na rynku ropy. Wzrosną rachunki za tankowanie. Rosja i Arabia Saudyjska, jak możemy przeczytać, ostro tną wydobycie ropy. W podobnym tonie wypowiada się organizacja OPEC. Też tutaj redukcja wydobycia ropy naftowej przez państwa OPEC, jak informują Stany Zjednoczone, jest niewskazana. Jasno mówiliśmy, co sądzimy o mądrości tego ruchu. Co się dzieje na rynku ropy naftowej?
No cóż, w związku z decyzją, które podjęły takie państwa jak Arabia Saudyjska, Oman, Irak, Algieria, czy też Emiraty Arabskie, no oczywiście też Rosja, będzie w miarę ostre cięcie, jeśli chodzi o wydobycie. Te ostre cięcie ma się rozpocząć w maju i ma być ona tak jakby kontynuowane do końca roku. Arabia Saudyjska ma ograniczyć wydobycie o 500 tysięcy baryłek dziennie, Emiraty Arabskie o 144 tysiące, Kuwejt o 120 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. No cóż, to jest zdaniem tutaj sekretarza OPEC, jak i też saudyjskiego ministra do spraw energetyki Abdelaziza Ibn Salmana Ibn Abdelaziza Al Sauda, czyli starszego przyrodniego brata obecnego następcy Cytronu. Ta decyzja jest podjęta w związku z zbliżającą się recesją oraz dla zachowania spójności i tak jakby stabilności rynku naftowego. Oczywiście tutaj zdaniem ekspertów nie można uciec od polityki, jeśli chodzi o sprawy z tym związane. Rosję i państwa OPEC i państwa Zatoki Perskiej na pewno łączy to, że im wyższa cena surowców, tym jest sytuacja korzystniejsza. Tutaj to jest akurat na pewno bardzo ważny czynnik. Media saudyjskie przypominają, że obecne kierownictwo Riyadu tak właściwie stawia interesy saudyjskie na pierwszym miejscu, czyli że tak jakby im więcej wpływów do budżetu królestwa, tym sytuacja oczywiście jest lepsza, tym więcej pieniędzy na wszelkie projekty budowlane i projekty społeczne, które mają miejsce w Arabii Saudyjskiej. No i jest to troszeczkę zrozumiałe, ale to nie tylko głos oburzenia, czy może nie oburzenia, ale takiego zaniepokojenia ze Stanów Zjednoczonych jest istotne. Mianowicie Korea Południowa też jest bardzo mocno niepocieszona, jeśli chodzi o tą decyzję. Przypomnę, że Arabia Saudyjska, jak i też Emiraty Arabskie nawiązują bardzo szeroką współpracę z Seulem. Seul jest tak właściwie trochę niejako uzależniony od surowców z Zatoki Perskiej. No to jest akurat ważny komunikat, to że te działania, które mają miejsce, nie do końca się podobają reszcie świata, no to jest akurat zrozumiałe. Natomiast tak, no zdaniem obserwatorów cała ta polityka, jeśli chodzi o kwestię wydobycia, zmniejszenia wydobycia ropy naftowej, no jest pewnego rodzaju kolejną grą, to znaczy...
Czy Arabia pomaga w ten sposób Rosji? Bo o to chciałam zapytać, bo takie analizy się pojawiają przede wszystkim.
To znaczy, jak tutaj już mówiłem wcześniej, przynajmniej zdaniem saudyjskich mediów, Arabia Saudyjska myśli o sobie tylko i wyłącznie, tak? Więc tutaj kwestia Rosji jest drugorzędna, ale oczywiście to łączy Rosję i państwa Zatoki Perskiej, łączy ten jeden wspólny mianownik, mianowicie im wyższe ceny surowców, tym więcej pieniędzy. To jest akurat sprawa zasadnicza i teraz akurat tylko i wyłącznie jakieś działania polityczne mogłyby, nazwijmy to, przekonać państwa Zatoki Perskiej do tego, żeby pomniejszyć swój dochód na rzecz jakichś koncesji politycznych. Ponieważ żyjemy już troszeczkę w innym regionie. Okazało się, że ten reset z Iranem może być zawarty przy pomocy Chin. Tak właściwie polityka amerykańska tutaj jest bierna, jeśli chodzi o Bliski Wschód. No i zdaniem obserwatorów jest to pewnego rodzaju kolejny sygnał wysyłany przede wszystkim z Zatoki Perskiej do Waszyngtonu odnośnie tego, żeby usiąść i porozmawiać odnośnie jak te wspólne relacje pomiędzy państwami Zatoki a Stanami Zjednoczonymi powinny wyglądać teraz, jak i też w najbliższej przyszłości. Przypomnę, że to Azja jest największym importerem i największym beneficjentem dobrodziejstwa z Zatoki Perskiej, czyli zarówno gaz, jak i też ropa z tego regionu świata płynie w dużej mierze do Chin i teraz Chiny sobie zapewniły dalsze gigantyczne dostawy tego surowcu. Oczywiście Amerykanie nie są tak bardzo uzależnieni od Zatoki Perskiej, jak to miało miejsce w przeszłości, tak więc na polityczna aktywność, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone na Bliskim Wschodzie, jest bardzo znikoma, to znaczy przypomnę, że Joe Biden, rozpoczynając swoją kadencję, niejako rozpoczął od wypalania dziedzictwa Donalda Trumpa, czyli niejako wypalił dobre relacje z Arabią Saudyjską, wypalił też szczególne relacje Benjamina Netanyahu z Trumpem, tutaj stawiał na rozmowy z Iranem, które tak właśnie do niczego nie doprowadziły. Też przypomnę, że ubiegłoroczna wizyta Bidena w Palestynie skończyła się takim podsumowaniem, że strony palestyńskiej, że Biden tak właściwie nie przywiózł żadnej propozycji, którą moglibyśmy odrzucić, czyli też tutaj akurat nie ma jakiejś takiej koncepcji, jak tutaj te sprawy ruszy się związane z konfliktem izraelsko-palestyńskim, a własną dynamiką sił pewnego rodzaju i też jakąś taką falą, która teraz idzie przez Bliski Wschód, okazuje się, że strona arabsko-irańska jest w stanie własnymi siłami tutaj doprowadzić do przynajmniej jakiegoś uspokojenia, jakiejś tam czasowej deeskalacji napięć. No i to jest bardzo poważny sygnał, jeśli chodzi o tą część świata względem nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale też i Europy szerzej. To, że już ta, nazwijmy to, zachodnia kuratela nad tymi państwami przestaje być jakąś taką potrzebną przynajmniej i też niezbędną. Dlatego też pojawiają się też nawet komentarze takie, że Mohammed bin Salman, jak i też Benjamin Netanyahu czekają już do 2024 roku, do jesieni, kiedy to ich zdaniem już Joe Biden definitywnie odejdzie od władzy, a na jego miejsce albo wróci Donald Trump, albo ktoś z obozów republikanów. Ale dlatego też tutaj to jest o tyle istotne, że Arabia Saudyjska nie może wybaczyć pewnych powiązań, jeśli chodzi o demokratów, to znaczy niezrozumiałych dla mnie względów demokraci w jakiś tam sposób byli w przeszłości, wspierali bractwo muzułmańskie, czy to w Egipcie, czy to też w innych krajach w trakcie tak zwanej arabskiej wiosny. Arabia Saudyjska zwalcza bractwo muzułmańskie, uważa, że to jest taki bardzo poważny przeciwnik dla domu Saudów. No i też demokraci oczywiście, promując swoje koncepcje energetyczne, godzą w interes Zatoki Perskiej, która oczywiście stoi na tej starej energetyce, czyli na ropie i na gazie. Tak więc tutaj Zatoka Perska kolejny raz pokazuje, że stara się usamodzielniać względem dawnych propozycji, znaczy dawnych sojuszy i dawnych takiego jakiegoś ułożenia regionalnego, jak i też światowego. Coś, co oczywiście spowoduje to, że ropa naftowa już będzie powyżej 100 dolarów za baryłkę. No i to będzie oczywiście oznaczało to, że zapłacą konsumenci na całym świecie za ekstrawagancję budowlaną Mohammeda bin Salmana oraz też oczywiście niestety Władimir Putin też swoje zarobi.
Swoje zarobi i naprawdę na koniec, czy my w związku z tym, jak odczujemy tę zmianę, my tutaj w Polsce przede wszystkim, bo pamiętamy, że premier Mateusz Morawiecki apelował w marcu w Arabii Saudyjskiej o stabilizację światowych rynków ropy oraz niezawodność dostaw do Polski, a tutaj taka sytuacja w niedługim czasie.
To znaczy niezawodność na pewno będzie, ponieważ strona arabska generalnie to też przez dekady tak właściwie wykazała to, że jest sumiennym kontrahentem, tak więc tutaj ta stabilność, jeśli chodzi o dostawy, oczywiście jak najbardziej będzie, z tego ten świat żyje. Natomiast sprawa wzrostu, to wydaje się, że tutaj jednak nie tylko polityka europejska, ale raczej znowu polityka amerykańska powinna w pewien sposób wystosować coś, przynajmniej jakąś propozycję względem Riyadu. No, wydaje mi się, że na chwilę obecną będziemy musieli trochę przecierpieć, bo raczej nic nie zapowiada tego, że strona saudyjska, ale też i inne państwa OPEC zrezygnują z tej koniunktury, która jest. A przypomnę, że jak nie ma jakiegoś politycznego rozwiązania, to nie widzę możliwości, dlaczego Arabowie mieliby sobie odmawiać zarobku. To jest po prostu w pewien sposób normalne. Ważne jest też to, że Arabia Saudyjska w pewien sposób też zaczyna ucinać te wielkie granty i te wielkie darowizny, które na Bliskim Wschodzie rozdawała. Przypomnę, że Egipt otrzymał 48 miliardów dolarów w ostatnich 15 latach. Liban dostał 70 miliardów dolarów w ostatnich 25 latach. To są gigantyczne pieniądze, które tak właśnie zostały w pewien sposób zmarnotrawione. No i też władze w Riyadzie w pewien sposób już zapowiedziały, że nawet kraje muzułmańskie i arabskim już nie będą wystawiały czeków in blanco, że teraz wszelkie darowizny będą skrupulatnie rozliczane, tak żeby po prostu te pieniądze nie rozpływały się po kieszeniach decydentów z różnych krajów. Tak więc tutaj wydaje się, że ta polityka oszczędności, maksymalnej oszczędności i maksymalnego zarobku jest w pewien sposób jakoś taka kluczowa, jeśli chodzi o najbliższy czas i najbliższe lata, jeśli chodzi o Zatokę Perską.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Paweł Rakowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.